Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś m.in. o rządowo-samorządowych napięciach w kontekście usuwania skutków nawałnic w naszym regionie. Ciąg dalszy sprawy dekomunizacji ulic. Czy mieszkańcy zapłacą za brak decyzji niektórych samorządów? Czy po opinii Biura Analiz Sejmowych Polska przybliżyła się do uzyskania reparacji wojennych od Niemiec? Powrócimy także do wątpliwości wokół kampanii Sprawiedliwe Sądy organizowanej przez Polską Fundację Narodową. Witam gości. Jest z nami profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor Zbigniew Giżeński, historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, były poseł. Dzień dobry.
Kłaniam się.
I doktor Sławomir Sadowski, politolog także z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale w studiu w Toruniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od naszego regionu. Trwa usuwanie skutków sierpniowych nawałnic. Na tym tle zaiskrzyło między wojewodą a marszałkiem. Krótkie wyjaśnienie. Marszałek Piotr Całbecki uważa, że nasz region może ubiegać się o unijną pomoc na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podaje kwoty strat. Mówi, że teraz jedynie rząd musi się zwrócić o pomoc. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z kolei twierdzi, że nie oszacowano jeszcze strat. Nie skąd marszałek ma twarde dane. W ocenie wojewody region na razie ma małe szanse na pomoc, bo straty mogą nie przekroczyć obowiązkowego minimum. Panowie wysłali do siebie listę. No to kolejny przypadek, kiedy iskrzy między jakimś samorządem a administracją rządową. No i pytanie, to jest tak, że doraźna rywalizacja polityczna nakłada się na pomoc poszkodowanym? Profesor Janusz Golinowski.
No, myślę, że w tej wojnie symbolicznej na swój sposób rzeczywiście odbywa się to ze szkodą dla samych zainteresowanych, czyli poszkodowanych. Brak jednolitego stanowiska tym bardziej utrudnia podjęcie sensownej decyzji w kontekście składania oczekiwań wobec Funduszu Solidarnościowego do Unii Europejskiej, a budzi moim zdaniem takie dość niezdrowe czy też niepotrzebne nadzieje rzeczywiście, gdyby było tak, że te oczekiwania poszkodowanych co do wsparcia ze strony Unii Europejskiej będą rzeczywiście mniejsze, ponieważ do końca nie wiemy. No, trudno jest, ponieważ nie mamy dokładnych danych. Trudno jest sądzić, która ze stron ma rację, czy marszałek, który już policzył, czy wojewoda, który jeszcze nie policzył. Jest jeszcze czas na to, żeby przygotować sensowną propozycję. Natomiast takie przebijanie się, kto więcej ma racji, odbywa się, tak jak powiedziałem wcześniej, ze szkodą dla samych poszkodowanych.
Spójrzmy na ten problem trochę szerzej. Na takim wzajemnym oskarżaniu się o zaniechaniu można coś próbować politycznie ugrać? Doktor Zbigniew Giżyński.
Z całą pewnością takie próby ugrywania na tej tragedii miały miejsce, bo widać było, gdy ta nawałnica dopiero co przeszła, jak politycy różnych zresztą opcji gdzieś w tych okolicach wydarzeń starali się pokazywać z mniejszym lub większym dbałością o wizerunek także, niestety. Natomiast jeżeli chodzi o ten spór tutaj między marszałkiem a wojewodą, to niestety 19 lat temu miała miejsce reforma samorządowa. Mówię niestety, bo uważam, że ona była w dużej mierze ułomna i poniekąd konsekwencje jej ponosimy do dzisiaj. W ramach tej reformy rozmyte zostały kompetencje i niektóre organy na siebie się nakładają, jak w przypadku wojewodów i marszałków. Uważałem wówczas i uważam dzisiaj, że tworzenie samorządowych województw było błędem. To powoduje, że mamy dwuwładzę, a jeżeli w ramach funkcjonującego systemu kto inny sprawuje władzę państwową, a więc kto inny wskazuje wojewodę, inne środowisko polityczne, inne środowisko wskazuje marszałka, to do tych napięć
to generuje konflikty.
Będzie zawsze dochodziło.
Takie spięcia między rządem a samorządem, jak odbierają wyborcy, to ma dla nich znaczenie, czy w obliczu klęski nie dostrzegają tej toczącej się gry, doktor Sławomir Sadowski?
No, czy w zależności od pewnej poparcia dla określonej wizji politycznej, wyborcy oczywiście popierają jedną lub drugą koncepcję. Ja sądzę, że problem całego sporu leży gdzie indziej. Tutaj zaczepił to tę kwestię pan dr Giżyński, mówiąc o tej pewnej niesprawności działania władz publicznych na szczeblu wojewódzkim. I wydaje się, że w przypadku takiej klęski, jaka spotkała rejon pogranicza pomorsko-kujawskiego, no, trzeba było po prostu wprowadzić stan klęski żywiołowej, który po prostu wprowadza nowy mechanizm zarządzania na 30 dni. A więc inaczej mówiąc, znika ta konkurencyjność, a na szczeblu gminnym główne funkcje spełnia wójt, na szczeblu powiatowym starosta, na szczeblu wojewódzkim wojewoda i wszystkie organy łącznie z organami samorządowymi na czas obowiązywania stanu podporządkowane są wojewodzie czy wyżej ministrowi, bo w tym wypadku pewno, jako że sprawa była na obszarze trzech województw, musiałby zarządzać tym poziom rządowy. Tak, więc gdyby wprowadzono, to uniknęlibyśmy dzisiaj wielu takich zbędnych, głupawych w istocie rzeczy dyskusji. Wczoraj Radio PIK podawało ten spór o oczyszczenie rzeki Krówka, prawda? Gdzie wojewoda twierdzi, że nie było wniosku ze strony samorządu, bo rzeka Krówka zarządzana jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, która podlega marszałkowi i tak dalej. Natomiast zamiast marszałek zadzwonić do wojewody i poprosić, mam problem, to tu się rozpętała burza polityczna na to, kto jest za to odpowiedzialny. Trzeba po prostu pomóc ludziom, a nie
w pierwszej kolejności
walczyć o to, kto ma rację, kto racji nie
ma. Już tak kończąc ten wątek, te napięcia pokazują, no, że jednak ta demokracja nasza szwankuje, politycy nie zdali egzaminu, samorządowcy z dojrzałości, panie profesorze?
Ona jest taka strasznie anarchizująca. To ma miejsce od momentu przejęcia władzy przez obecnych rządzących. To odbywa się na zasadzie kontestowania. Mam rację, bo ja rządzę, a opozycja mówi, że nie masz racji, bo my nie rządzimy. To jest takie błędne koło, ponieważ to nie świadczy o pluralizmie, nie świadczy o merytoryczności dyskusji, a świadczy o przebijaniu się w populizmie, kto dalej będzie skłonny kokietować wyborców. To jest złe, to nie prowadzi ku większej dojrzałości tejże demokracji, a także samorządu, a wręcz odwrotnie.
Zmieńmy temat. Kujawsko-Pomorski wojewoda.
Ale jedna uwaga, bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia ostatnich dwóch lat. To jest kwestia ostatnich 12 lat. Od 2005 roku mamy nieustanny spór pomiędzy dwoma głównymi ugrupowaniami politycznymi, które nawzajem się absolutnie kwestionują. I to jest problem, że teraz nie ma zdolności do jakiejkolwiek kooperacji.
W kolejnym temacie ten spór także będzie widoczny. Kujawsko-Pomorski wojewoda poinformował samorządy, że jeśli nie dokonały dekomunizacji ulic do 2 września, to mieszkańcy mogą ponieść koszty związane choćby z wymianą dokumentów. Stosowne zwolnienia obowiązywałyby, gdyby decyzje zapadły do 2 września, jak mówi ustawa. Taka sytuacja jest na przykład w Bydgoszczy, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, no i gdzie radni nie zdekomunizowali nazw ulic. Pytanie, czy administracja rządowa ryzykuje, bo jak rozumiem, chodzi trochę o to, by złość mieszkańców skierować na samorządy, które nie wykonały zaleceń ustawy. Pytanie tylko w kierunku, kogo złość się skieruje, panie doktorze, doktor Zbigniew Giżyński.
No, w takiej sytuacji koszt tego typu wzajemnych uszczypliwości mogą ponieść mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przypadku gminy. Trochę to jest niestety, i tu się pojawiło już to słowo w wypowiedzi pana doktora Sadowskiego, anarchizacja życia. Bo jeżeli mamy zapis ustawy, ja rozumiem, że być może władzom Bydgoszczy się ten zapis ustawy może nie podobać. Mogły ten zapis kontestować na etapie, gdy on był wprowadzany. Ale jeżeli jest zapis ustawy, bardzo precyzyjny, jeżeli jest precyzyjna instytucja, która podejmuje sugestie dotyczące zmiany tych nazw ulic, tą instytucją jest Instytut Pamięci Narodowej, to jest określony czas, dosyć spory, przecież większość, prawie wszystkie w zasadzie gminy z tym się uporały, to takie robienie, a my na złość wam tego nie zrobimy, niech wojewoda to za nas robi, jest rzeczą absurdalną, bo pokazuje, że tak na dobrą sprawę próbuje się w sprawie, ja już pomijam aspekt polityczny, te nazwy, jestem mieszkańcem Torunia, niezręcznie mi jest wypowiadać się na temat tego, czy tam są ładne, czy brzydkie nazwy w sąsiednim mieście. Natomiast myślę, że to jest błąd. Była okazja doskonała dla władz samorządowych w Bydgoszczy, żeby przy okazji tej zmiany poszukać także w pięknej przecież historii miasta nad Brdą wielu postaci, które gdzieś tam nie zostały uhonorowane, aby wykorzystać ku temu moment i okazję, jaką stworzyła ta ustawa, która powodowała, że mieszkańcy, co zawsze było jakimś tam problemem w tych dyskusjach, czy zmieniać, czy nie zmieniać nazwy, nie ponosili żadnych konsekwencji. Uważam, że uważam, że niepotrzebne zupełnie wywołanie sporu w sprawie, która gdzieś tam się przetoczyła i co do której tak na dobrą sprawę, bo pamiętam akurat tak się składa, że jeszcze w dwie kadencje wstecz byłem wnioskodawcą w bardzo podobnym projekcie ustawy i były dwa analogiczne projekty ustawy także zgłoszone przez senatorów, także między innymi senatora Rulewskiego z Platformy Obywatelskiej, który dokładnie o tym samym mówi.
Kto politycznie może zyskać, kto stracić na tym, że mieszkańcy no, mogą ponosić koszty wymiany dokumentów do Korsława Misadowski, bo chyba trochę tak było, że samorząd Bydgoszczy chciał przerzucić odpowiedzialność na wojewodę. No teraz wojewoda mówi, że to mieszkańcy być może zapłacą, więc ta złość może skierować się ku samorządowi.
Myślę, że cała ta elita władzy, nazwijmy, troszkę straci. Zarówno samorząd, chociaż tu trzeba się w pełni zgodzić z panem doktorem Giżyńskim, który mówi, że w istocie rzeczy no, istnieje jakiś stan prawny. Możemy się z tym nie zgadzać, czy podobać nam się to może, czy nie. Pewno części się podoba, części elektoratu się to nie podoba. Natomiast w istocie rzeczy ja nie bardzo rozumiem ten pomysł pana wojewody, żeby obciążyć kosztami zmian ulic obywateli. Obciążyć powinien samorządy. To samorządy były zobowiązane do wprowadzenia, więc niech wniesie sprawę do sądu, bo w istocie rzeczy innej metody nie ma. I tyle. I niech sobie, no jeżeli mają taką ochotę, przyjemność walczyć o sprawę tak troszkę może drugorzędną, chociaż w wielu wypadkach dla wielu osób na pewno pierwszorzędną i znaczącą. Chociaż na przykład zniesienie nazwy Ludwika Waryńskiego, który urodził się daleko, daleko przed komunizmem, może trochę jest nad pewną nadgorliwością. Ale generalnie rzecz biorąc można przyjąć, że ten spór dwóch urzędników miałby obciążyć mieszkańców. Nie bardzo rozumiem dlaczego.
Już tak zupełnie na koniec.
Pewno mieszkańcy będą starali się o to, żeby przerzucić koszty na tych, którzy sprawy wywołali. A w istocie rzeczy
pytanie do profesora Janusza Olinowskiego, co panu podpowiada.
Czy może samorządowców, nie na tak, samego tak. Konkretnie marszałka.
Nie marszałka. Co panu podpowiada politologiczna intuicja? Mieszkańcy będą płacić za wymianę dokumentów, czy to taki straszek?
No, raczej nie jest to pewnego rodzaju straszek. Zwłaszcza, że rządzący odwołali się do suwerena. Suweren zachował się dość pasywnie. W związku z czym za pasywność nie powinni ponosić konsekwencji. Natomiast postrzegają to znowu dalej jako swoistego rodzaju grę symboliczną na zasadzie, kto ma więcej racji tej populistycznej.
Teraz chwila przerwy, do dyskusji wrócimy po piosence i porozmawiamy wtedy między innymi o reparacjach od Niemiec za straty, które powstały w wyniku II wojny światowej. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Do a song.
Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
Biuro Analiz Sejmowych opublikowało opinię na temat reparacji od Niemiec za II wojnę światową. Analitycy biura uznali, że z punktu widzenia międzynarodowego i prawnego twierdzenie, że roszczenia odszkodowawcze wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuprawnione. Analitycy powołują się na konwencję haską z 1907 roku, ustalenia konferencji poczdamskiej oraz na postępowanie Niemiec w stosunku do innych państw, które mimo że poniosły mniejsze straty, dostały od Niemiec dużo więcej niż Polska. No i pytanie, czy ta analiza coś zmienia, otwiera Polsce jakąś drogę i czy Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec? Doktor Sławomir Sadowski.
To wyjątkowo skomplikowany problem, ponieważ trzeba pamiętać, że w istocie rzeczy nie ma czegoś takiego jak traktat pokojowy kończący II wojnę światową. A zwykle w traktatach obok różnych kwestii ustala się także odpowiedzialnego i jakie w związku z tym powinien zadośćuczynić w odniesieniu do państw, które zwycięstwo, bo to nie zawsze jest tak, że ten przegrany jest sprawcą, tak jak to było w I wojnie światowej, gdzie ci Niemcy niekoniecznie byli takimi czystymi i bezkompromisowymi sprawcami. Natomiast w związku z tym mamy tu do czynienia jednak z pewnym nierozwiązywalnym moim zdaniem chyba sporem, ponieważ Polska otrzymała od Niemiec ogromną rekompensatę w postaci ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Oczywiście ta rekompensata wynikała z tego, że na wschodzie Polska utraciła 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast można postawić pytanie, a co to Niemców obchodzi, że nas Rosjanie ograbili? Druga rzecz, że jednak przez 3 lata parę milionów Niemców niewolniczo w istocie rzeczy pracowało na rzecz odbudowy tych tak zwanych ziem zachodnich i odzyskanych. Więc dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby kwestionować polskie prawa do odszkodowań, tylko obawiam się, że jest to mimo wszystko otwarcie pewnej puszki Pandory, gdzie my...
I co może wynikać z tej puszki?
Kwestie, inni mogą zgłosić inne. Niemcy, których oczywiście są sprawcy, tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji z sprawcami, natomiast ponieśli oni również monstrualne straty, niekoniecznie straty wojenne, bo na przykład naloty dywanowe trudno uznać za straty wojenne, jeżeli przyjmiemy tę zasadę etyczną, że ani jednego...
Więc pytanie, czy teraz jest dobry czas, żeby wracać do tej sprawy i żeby...
No pewno jest to temat, który będzie wracał. Co z tego wyniknie? Trudno powiedzieć. Wczoraj prezydenci moim zdaniem bardzo ładnie się odnieśli do tej sprawy, wychodząc z założenia, że na razie jesteśmy na etacie pewnej wstępnej dyskusji i dopiero kiedy wypowiedzą się eksperci, kiedy policzymy, jakie są te straty w istocie, że będzie można przejść albo nie do etapu negocjacji.
Jaką drogę powinna obrać Polska? Ta sejmowa ekspertyza coś się zmienia? Powinniśmy ubiegać się o reparację? Jeśli tak, to w jaki sposób, profesor Janusz Gabinowski?
Tak jak mój szanowny przedmówca powiedział, myślę, że jest to skomplikowany proces i tutaj wola polityczna będzie decydować, czy obie strony są skłonne rzeczywiście poszukiwać jakiegoś kompromisu, przywołując wczorajsze spotkanie prezydenta Dudy i von Weizsäckera. Przepraszam, nie, Steinmeiera, przepraszam. To rzeczywiście jest to dobry prognostyk do tego, aby rzeczywiście tą sytuację uspokoić. Ja myślę, że w dużej mierze problem reparacji...
Uspokoić, ale co na przyszłość? Jest w ogóle jakaś szansa, że Polska coś może uzyskać? Bo Niemcy twardo mówią,
z tej perspektywy,
sprawa jest
zamknięta. Tak, no jeśli mówimy o pewnych procedurach mediacyjnych, to niewątpliwie jakiś tam cień szansy jest, zwłaszcza, że rządzący obudzili w Polakach takie nadzieje, że coś się nam jeszcze należy. Myślę, że w dużej mierze ta kampania dotycząca reparacji wojennych była skierowana na użytek wewnętrzny, aby rzeczywiście zagonić troszeczkę opozycję do kąta, ponieważ opozycji trudno się teraz jednoznacznie wypowiadać w kwestiach, czy rzeczywiście jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw, ponieważ stawia siebie w złym świetle. I to, tak jak kolega wcześniej powiedział, otwiera bardzo niebezpieczny proces właśnie takiego wzajemnego punktowania się jednej i drugiej strony. Myślę, że te sygnały, które popłynęły wczoraj od obu prezydentów, są jednak dobrym prognostykiem uspokojenia sytuacji, a nie nakręcania i licytowania się, kto więcej stracił, a kto więcej zyskał.
Wnioskiem wyciągniętym z historii Polski powinno być, byleby już nigdy nie być samemu, lecz stanowi część silnej europejskiej rodziny. Jednak by to osiągnąć, trzeba coś robić, a nie tylko obrażać innych, mówi w rozmowie z Gazetą Wyborczą Karl Wellmann z Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. W jego ocenie nagłaśnianie tego tematu w tej chwili jest politycznie bardzo niezręczne. Pytanie do doktora Zbigniewa Giżyńskiego. Należałoby brać pod uwagę, że ta sprawa może pogorszyć relacje z Niemcami?
przypadku wypowiedzi polityków niemieckich to jeszcze bardziej niezręczne było napadanie na Polskę w 1939 roku, więc jeżeli członek niemieckiego parlamentu przestrzega Polaków przed tym, żeby nie obrażali Niemców, to domaganie się odszkodowań wojennych po wojnie nie jest niczym, żadnym obrażaniem, a to, że Niemcy płacą w tej chwili dosłownie odszkodowania wojenne Namibii sprzed nieomal 100 lat, pokazuje, że ten problem się nie przedawnia. Te straty są policzone, bo komisja po stronie władz polskich w 1947 zakończyła pracę. W ramach przeliczenia oczywiście, bo inna była siła nabywcza dolara wówczas i teraz, dzisiaj one wynosiłyby około 700 miliardów dolarów. To są oczywiście ogromne kwoty. Część tych reparacji została Polsce przekazana za pośrednictwem Związku Sowieckiego, ale niewielka bardzo część.
No, chyba żadna w istocie.
Tak naprawdę żadna, tak, to były symboliczne dosłownie rzeczy. Natomiast, co jest istotne, Polska nigdy z tych reparacji nie zrezygnowała. To, co twierdzi się nieraz, że rząd PRL-u w 1953 roku w jednostronnej deklaracji zrezygnował z tych reparacji, to odnosiło się do państwa, które się nazywało Niemiecka Republika Demokratyczna. To państwo w 1990 roku przestało istnieć. Tu słusznie pan doktor Sadowski zwrócił uwagę, że nie było traktatu pokojowego z Niemcami po wojnie. Zamiast tego traktatu pokojowego dopiero w roku 1990 miała miejsce konferencja 2+4, w wyniku której doszło do połączenia obu państw niemieckich, ale w jaki sposób? Otóż w taki, że została zlikwidowana Niemiecka Republika Demokratyczna, a landy wschodnie zostały włączone do istniejącego państwa Republiki Federalnej Niemiec. W stosunku do tego państwa Polska nigdy z reparacji wojennych nie zrezygnowała. I co kluczowe, po zjednoczeniu Niemiec doszło do podpisania traktatu granicznego między Polską a już zjednoczonymi Niemcami, w wyniku którego Niemcy potwierdziły polskie zdobycze terytorialne wynikające z II wojny światowej, a więc prawomocność posiadania przez Polskę ziem zachodnich, zadeklarowała w tym układzie dwustronnym, że nigdy nie będzie występowała w stosunku do tych ziem z roszczeniami terytorialnymi i co także wymaga podkreślenia, w tym traktacie nie odnoszono się w ogóle do sprawy reparacji, a więc kwestia ta zamknięta nie została. Czy w ramach tej czy innej dyskusji ta sprawa może się przez Polskę zakończyć sukcesem i jakimiś reparacjami, tego nie wiem. To już jest gra dyplomatyczna między Polską a Niemcami, natomiast podstawy prawne co do tego, aby z tego typu roszczeniem wystąpić, są, a straty materialne ogromne, bo to jest 50% na przykład linii kolejowych, panie doktorze, które zostały zniszczone. Ponad 300 szpitali, prawda? I ogromne straty. Jesteśmy wszyscy pracownikami nauki. To jest chyba 65 milionów książek. To mnóstwo strat. Ja już nie mówię o stratach ludzkich. Mówimy tylko i wyłącznie
profesor
o materialnych.
Janusz Galinowski podniósł ciekawy wątek, że cała ta sprawa tak naprawdę może być rozpoczęta na użytek wewnętrzny. Doktor Sławomir Sadowski, też pan tak na to patrzy? Chodzi o to, żeby postawić opozycję do kąta?
Znaczy, chyba bym tutaj tak daleko nie szedł. Wydaje mi się w dalszym ciągu, że jest to jednak pewna narracja związana z Prawem i Sprawiedliwością, która jest od dawna konsekwentnie antyniemiecka, a może inaczej, która stawia problem odpowiedzialności Niemiec za wojnę, a dzisiaj we współczesnym wymiarze przede wszystkim stawia kwestię niedopuszczenia do tego, żeby Niemcy wprowadzili swoją narrację, w której stają się także trochę ofiarą tejże wojny. Więc myślę, że to jest kontynuacja tego wątku. A ten taka bardzo zarówno polska, jak i niemiecka ekspertyza parlamentarna, bo przecież Niemcy też swoją ekspertyzę zgłosili, w której oczywiście uważają, że nic się Polsce nie należy, Polacy uważają, że się należy, że jest to dzisiaj chyba ustalenie pewnych stanowisk negocjacyjnych. Te stanowiska zawsze muszą być skrajne, żeby było z czego ustępować w razie czego.
Już tak
i to wydaje mi się, że to jest chyba ta koniec kwestia. Natomiast oczywiście w jakimś stopniu też i się pewno wkomponowuje to w naszą współczesną narrację polityczną, gdzie oto Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie oskarża Platformę Obywatelską, Donalda Tuska o taką opcję niemiecką, prawda, że a często nawet pojawia się, dzisiaj rano słuchałem takiej dyskusji w w telewizji, w której właśnie było między innymi to, że w istocie rzeczy te ugrupowanie to działa na rzecz interesu niemieckiego, czyli w istocie rzeczy no, działa wbrew polskim interesom. To są zdrajcy. No to...
I jeszcze profesor Golinowski, panie profesorze.
Wewnętrznego to bardzo też.
Tak, kwestia reparacji może wzmocnić, osłabić naszą pozycję na arenie międzynarodowej, czy nie będzie miała na nią wpływu?
To znaczy musimy pamiętać, gdzie jesteśmy. Patrzę realistycznie, my ciągle budujemy ten taki syndrom oblężonej twierdzy wroga ze wschodu, wroga z zachodu. No jeśli działa się w pojedynkę, działa się samotnie, na zasadzie ja stańczyk rozdzieram szaty, cały świat powinien na mnie patrzeć, to musimy się liczyć z tym, że możemy w tej grze przegrać.
Zobaczymy, jak ta sprawa się rozstrzygnie. Pewnie, jeśli już, to jest to dyplomatyczna walka rozpisana na lata. Regionalny punkt widzenia w Polskim Radiu PIK. Wracamy po krótkiej przerwie. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibi of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend. Not the end. The arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia. Rozpoczęła się kampania Sprawiedliwe Sądy. W miastach pojawiły się billboardy, w internecie są informacje. Jest strona internetowa. Kampania ma uzasadnić potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości. Częścią kampanii jest przypominanie przestępstw lub budzących wątpliwości działań sędziów z ostatnich kilkunastu lat. Kampanię organizuje Polska Fundacja Narodowa, która finansowana jest z pieniędzy spółek Skarbu Państwa. Akcja ma kosztować według ostatnich informacji około 10 milionów złotych. Wcześniej mówiono o 19 milionach. Operatorem kampanii jest firma, którą założyli do niedawna bliscy współpracownicy premier Beaty Szydło. Firma ta ma dostać niespełna 300 tysięcy złotych. Obóz rządowy mówi, kampania jest potrzebna, ludziom trzeba tłumaczyć potrzebę reform. Opozycja twierdzi, że mamy do czynienia z aferą, bo rząd za pieniądze spółek Skarbu Państwa uprawia partyjną propagandę. Jak panowie oceniają tę akcję? Na początek Zbigniew Giżyński.
Przypomnijmy, że fundacja, która została powołana około roku temu, ona miała określony cel.
Miała dbać o wizerunek Polski za granicą.
Tak. I ja się bardzo cieszyłem wówczas, gdy ona powstawała, bo uważałem, że było dużym błędem i zaniedbaniem wielu, wielu lat, że tego typu instrumentu Polska nie posiadała, bo to jest instrument,
ale
który
ta kampania
na świecie
Sprawiedliwe
wiele państw
sądy
posiada.
To wpisuje się w
Więc ja tak jak podkreślam, ta fundacja dobrze, że powstała i ona się powinna tym zajmować. Wykraczanie poza ten nakreślony wówczas zakres działania tej fundacji niestety wypacza tą ideę i powoduje, że bardzo łatwo będzie tę ideę, tak jak to teraz ma miejsce, skrytykować. I w ten sposób z czegoś, co powinno być rzeczą dobrą i było pomyślane jako rzecz dobra, wywołuje się niepotrzebny wokół tego spór. To jest ogromny błąd, ponieważ, tak jak mówię, wiele państw, Niemcy, o których wspominaliśmy, mają tego typu fundacje, za które tak na dobrą sprawę to, że dzisiaj my dyskutujemy, czy te Niemcy były takie do końca samodzielnie odpowiedzialne, czy nie, to jest także wysiłek wielu stypendium, również dla naukowców fundowanych przez niemieckie fundacje. I to był cel tej fundacji podstawowej. On powinien być zachowany i tego typu działania, które są podejmowane stricte do wewnątrz, z całą pewnością nie realizują celu tej fundacji.
Opozycja mówi, mamy do czynienia z aferą, ośmiorniczki Platformy to przy tym nic. Doktor Sławomir Sadowski, podziela pan tę opinię, jak on ocenia tę kampanię?
To znaczy, ja mam tutaj pewien problem z tą kwestią, ponieważ starałem się znaleźć statut fundacji, a więc jaka jest podstawa prawna tego i nie znalazłem ani na stronie internetowej, ani w innych bardzo mikro informacje na przykład na różnego rodzaju stronach, w których znajdują się dane o organizacjach pozarządowych. No więc jest to troszkę organizacja, chyba fundacja powinna troszkę więcej siebie również promować, żeby pokazać, kim ona, czym ona tak naprawdę jest. Natomiast...
Ale mamy do czynienia z aferą, jak chce
podjęła
opozycja
jakąś decyzję, nie wiem, czy ona jest sensowna, czy nie do końca, bo mówię, nie znam tak do końca szczegółowo, co jest zapisane w statucie. Natomiast taką troszkę wstydliwą sytuacją jest jednak mimo wszystko ta firma powołana przez pracowników
w kancelarii premiera, byłych
pracowników. Kancelarii premiera, którzy nagle bez przetargu, bez niczego przejęli taki dosyć chyba jednak mimo wszystko lukratywny kontrakt. Więc to jest, jeżeli... Nie powiedziałem, czy to jest afera, bo u nas wszystko jest dzisiaj aferą, prawda? No więc, ale jest to na pewno działanie, które jest niestosowne co najmniej.
Kampania pojawiła się zanim prezydent Andrzej Duda opublikował projekty ustaw o sądownictwie. To może być jakaś próba nacisku na prezydenta, panie profesorze?
Niewątpliwie tak. Ja dostrzegam tutaj wiele elementów destrukcji, ponieważ pamiętajmy, że relacja jest w głównej mierze skierowana przeciwko tym patologiom sądownictwa. Co do konieczności reform, to my wiemy i większość społeczeństwa się opowiada. Natomiast szycie tej kampanii tak grubymi nićmi jeszcze bardziej podważa wiarygodność sądów, sądownictwa. Tych wszystkich ludzi, którzy uczciwie, rzetelnie pracują, rozstrzygają, czyli wykonują swoje podstawowe obowiązki. Moim zdaniem, jeśli chcemy zwalczać w ten sposób tego rodzaju właśnie nieprawidłowości, to musimy liczyć się z tym, że społeczeństwo będzie spostrzegało to jako pretekst do tego, żeby później także kwestionować wyroki sądowe. Moim zdaniem wyciąganie tych pojedynczych różnych zachowań patologicznych, które miały bądź nie miały miejsca, jest czymś jakimś nieporozumieniem w kontekście właśnie stabilizacji państwa czy budowania pewnego zaufania społeczeństwa także do instytucji sądów. Pamiętajmy, że sądownictwo nie kończy się w momencie reformy. Ono będzie podlegało różnego rodzaju procesom i tak dalej. To może też jak gdyby sugerować, że w przyszłości będziemy mieli tą samą walkę, te same narzędzia do kwestionowania też wyroku.
A kampania może mieć drugie dno i może być próbą nacisku na prezydenta Andrzeja Dudę, Zbigniew Giżyński?
Nie sądzę, żeby ta kampania była akurat na to obliczona. Myślę,
że projektów ustaw jeszcze nie ma, ale już jest kampania, która mówi, jakie zmiany być się powinny wprowadzone.
Tylko, że wielokrotnie, i to nie mam na myśli tylko obecnego rządu, ale w ogóle rządzący mają tendencję, że spóźniają się z akcjami informacyjnymi. Bo to troszeczkę dam taki przykład, prawda? Jest głośna historia związana z Puszczą Białowieską i z działaniami Ministerstwa Środowiska dotyczącymi ochrony tej puszczy przed kornikiem. Ja nie jestem leśnikiem, nie znam się tutaj na szczegółach, ale gdyby Ministerstwo Środowiska, zanim podjęło działania dotyczące tej rzekomo, wierzę, że rzeczywiście potrzebnej wycinki, podjęło akcję informacyjną, nie byłoby tej być może fali protestów. I jak rozumiem, w tym wypadku to raczej ta kampania w ten sposób jest podejmowana. Ja co najwyżej mam wątpliwości dotyczące operatora tej kampanii, czyli fundacji, bo tak jak mówię, ona do czegoś innego została stworzona. Zakładam, nie znam też statutu, o czym wspominał pan doktor Sadowski, że zapewne statut jest tak skonstruowany, że mechanizm podjęcia takiej decyzji istnieje, bo nikt nie wie, że nie zaryzykowałby jej podejmowania bez jednak tego typu zabezpieczeń statutowych, co nie oznacza, że idea, bo o tym mówimy w tym wypadku, została niestety poprzez ten
i
fakt troszkę inaczej wykorzystana.
Doktor Sławomir Sadowski, może być tak, jak mówi profesor Golinowski, że no, ta kampania będzie o tyle szkodliwa, że może podważać wiarygodność wymiaru sprawiedliwości.
To jest chyba najważniejsza kwestia z tego wynikająca, ponieważ od pewnego czasu mamy w wielu wypadkach bardzo słuszną krytykę sądów, natomiast ona jest czasami tak totalna, że w istocie rzeczy podważa sens i prawomocność wyroków sądowych. Jeżeli tak pójdziemy dalej, to przy zmianie, bo tutaj zmiana personalna, to o tym się już wprost mówi, o zmianach personalnych w sądownictwie, to być może znaczna część społeczeństwa uzna, jakby wypowie posłuszeństwo sądownictwu, w cudzysłowie oczywiście żartem mówię. Więc to jest niebezpieczeństwo, że sądy stracą wiarygodność.
Profesor,
One i tak miały tej wiarygodności nie za wiele, więc trzeba by robić wszystko, żeby reformować je, a jednocześnie nie biczować ich, nie grillować ich, jak to się dzisiaj pięknie mówi.
Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Zbigniew Giżyński, historyk z UMK w Toruniu i dr Sławomir Sadowski, politolog z UKW w Bydgoszczy, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.
To był Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Do usłyszenia, mówi Michał Słowadzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.